Jest Jazz. Na program zaprasza Śląski Jazz Club.
Kochani, Daniel Ryciak, Śląski Jazz Club. Witam Was serdecznie na wywiadzie, na pierwszym wywiadzie z cyklu, mamy nadzieję, cyklu, który rozpoczniemy na kanale Śląskiego Jazz Clubu. Dzisiaj rozmawiamy z Piotrem Schmidtem, czołówką, pierwszą trąbką Rzeczpospolitej w kategorii jazzu, kompozytorem, wydawcą, ale poznacie go od strony nieco innej, bo te, i te rozmowy będą inne. Będziemy rozmawiać o muzyce, będziemy rozmawiać o płytach, ale nie tylko. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co nas otacza i co wpływa na twórczość. Jeżeli Wam się podobają te wywiady, jeżeli Wam się spodobają, mamy taką nadzieję, mam taką nadzieję, to wesprzyjcie produkcję kolejnych poprzez wsparcie naszego kanału na Patronite. Zapraszam.
Hello.
Guten Morgen, guten Abend.
Guten Abend, guten Abend in Gleiwitz. Nie, no, dobra, witam Cię Piotrze, fajnie, że udało nam się spotkać w tych jakże dziwnych czasach. Tak, najważniejsze pytanie, co tam, jak tam?
To znaczy najważniejsze, że udało nam się spotkać w knajpie, pomimo tego, że są zamknięte.
Tak, kochani, spotykamy się w knajpie, która jest zamknięta. Jesteśmy tu tylko my. Spotykamy się w Gliwicach. Lupa, Bistro Bar, ulica Dworcowa w Gliwicach. Także jak tylko się otworzą,
polecamy na starcie, tak, tak. Bo my tutaj po znajomości jesteśmy po zamknięciu, więc żeby nie było. Ale tak, przy otwarciu jest fenomenalnie, po prostu cudownie.
Czy widać jak urocze miejsce, urocza lokalizacja?
Ja tu notabene grałem koncert pół roku temu jakiś, a może rok, już nie pamiętam w tej chwili, ale bardzo było miło, z Gabrielem Niedzielą w duecie. I bardzo, bardzo, bardzo było sympatycznie. A, już pamiętam, to było dokładnie rok temu, bo to było w ostatni dzień albo przedostatni dzień, gdzie można było grać koncerty w marcu zeszłego roku. Znaczy zeszłego roku, może mówmy obiektywnie, czyli 2020 roku. I mnóstwo ludzi przyszło. Kiedy już wiadomo było, że jutro czy pojutrze już wszystko będzie zamknięte i będzie twardy lockdown. Także cieszę się, bo to jest takie pocieszające, że ludzie jednak myślą także samodzielnie bardziej niż słuchają mas mediów.
No właśnie, słuchaj, jakie masz odczucia związane z tym, co się wydarzyło w roku 2020, co się cały czas dzieje? Odczucia jako i human being, i jazz being, to znaczy i człowiek, i artysta, bo jako wolny zawód bardzo mocno cię dotyka taka sytuacja. Jesteś też wykładowcą, okej. ale mimo wszystko. No i właśnie jak się w tym odnajdujesz? Czy się odnalazłeś, czy jednak... Znaczy wszyscy liczymy, że się to zmieni, ale no jakiś czas pewnie jeszcze tak powalczymy. I co dalej? Co, jak?
Tak, więc no, ja nie mogę tak naprawdę mówić na ten temat, bo zostało mi chyba już oficjalnie zakazane. Nie wiem, ministerstwo chyba do mnie dzwoniło i powiedziało, że nie mogę się wypowiadać. Bo faktycznie jak wypowiedziałem się, co myślę na ten temat w maju 2020 roku, to pan redaktor, który mnie uwielbia, ale powiedział, że będzie musiał mnie ocenzurować, bo nie można mówić na temat wirusów takich rzeczy, co ja powiedziałem.
Okej, ale to wirusy, to medycyna swoją drogą, dobra, ale wiesz, no, miałeś grać jakieś koncerty, miały być twoje koncerty, twoja trasa, miały być jakieś udziały w innych wydarzeniach z udziałem publiczności i nagle wszystko się ucina i ewentualnie jest działalność online, więc no właśnie, jak grałeś też koncerty online, prawda? Sporo
tak,
było.
Tak.
No, jakie wrażenia, jakie odczucia, bo wtedy była pusta sala po prostu, no.
Najważniejsze, że w koncertach online najważniejsze to jest to, żeby się nie przejmować pustą salą.
Ale
to jest drugi najważniejszy, bo primo najważniejsze jest to, żeby były. A to, żeby były, to oczywiście jest kwestia pozyskania pieniędzy publicznych, środków z miasta, prawda, czy skądś tam z ministerstwa. W związku z tym jakby no, zupełnie odchodzą koncerty grane komercyjnie, bo to nie jest w stanie się spiąć. Choć były takie sytuacje, słyszałem wśród artystów popowych, a więc takich, jak to się mówi, popularnych, bo to od tego właśnie pochodzi słowo pop, od popular, więc takich przyciągających faktycznie tłumy, że grali, kiedy na przykład było 50% sali, to grali po dwa sety, ale w pewnym momencie zmieniło się na 25% sali, ktoś faktycznie grał 4 sety, żeby zgodziła się kasa, więc...
Nie, potwierdzam, bo ja też jako organizator z tym się zderzałem, bo No bo niestety coś było zaplanowane rok wcześniej, przyszła pandemia i no były granty, byli sponsorzy, ale generalnie jak gdyby no w Excelu to się jakoś musiało zgodzić, bo nikt nie chciał tego zmieniać za bardzo, a przynajmniej w niezbyt dużym zakresie, więc były takie sytuacje, 2 koncerty pod rząd. I były nawet rozmowy o 4 koncertach pod rząd, bo niektórzy muzycy, tak. Ale to ja mam sytuację raczej sytuację. Ja mam doświadczenia, że muzycy bardziej jazzowi też chcieli w ogóle grać 4 razy pod rząd, byle tylko zagrać ten koncert.
No, muzyk jazzowy w ogóle by chciał po prostu sobie pograć, bo my się śmiejemy, że to jest nam płacone nie za granie, bo to lubimy robić i robimy właśnie dla przyjemności, tylko za dojazd oraz za dźwiganie sprzętu, prawda? Bo akurat tutaj...
Czyli ty masz najlżej, masz tylko trąbkę.
Ja mam tylko trąbkę, więc mam też spokojnie mogę sobie przyjechać i samochodem, i pociągiem, i tak dalej. Nie każdy ma taki komfort. No, natomiast kiedy wszystkie grania odpadają, prawda, koncerty odpadają, no to każdy cieszy się na myśl o tym, że nawet zagra 4 sety w jeden wieczór, żeby tylko w ogóle to się odbyło. No ale to też jakby wiąże się z tym, czy ludzie przyjdą, bo nawet jak jest 1/4 sali, to się może okazać, że jest taka panika siana w mediach, że ludzie nawet na to nie chcą jakby przyjść na 1/4.
No to jest zapełnić 1/4, tak.
Nie? Jakby, czyli sianie strachu, zgrozy, paniki po prostu i takie zarządzanie przez strach i przez kryzys, no, stało się normą, ale niestety bardzo wiele osób bierze to sobie do serca i wierzy, że ta cała groza,
tak,
strach...
Tak, to jest inna bajka zarządzania strachem. Media zresztą też na tym zawsze bazowały, że no... Dobra informacja jest sensacyjną informacją, a nie podawaniem jakichś merytorycznych rzeczy.
Przede wszystkim ciężko się zarządza i rządzi ludźmi, którzy się niczego nie boją, prawda? Bo wtedy niepotrzebne jest wojsko, policja, niepotrzebne są różne przepisy, bo po co, skoro ludzie jakby swobodnie żyją, swobodnie prowadzą biznes, swobodnie wymieniają się towarami, usługami. Cieszą się życiem, prawda? To ciężko takim człowiekiem manipulować, na niego wpływać i coś tam od niego wymagać. W związku z tym, jeżeli ludzie nie czują zagrożenia jakiegokolwiek z zewnątrz, no to dla rządzących jest to wielki problem. I oto pięknie opisywał oczywiście Orwell w 1984 roku.
Mowa oczywiście o tytule książki, to tak dla młodszych.
Tak, polecam. Piotr Schmidt. Natomiast, no, tak to jest, słuchajcie, jakbyście chcieli zarządzać jakimś krajem, no to też byście stosowali różnego rodzaju pomysły, żeby najpierw stworzyć problem, a później zaproponować rozwiązanie i w ten sposób jeszcze ludzie będą wam wdzięczni.
Ale sobie mi się wydaje, to nie wymyśliły rządy, to wymyśliły bardziej korporacje. Zresztą w ogóle na tym polega sprzedaż usług, wiesz, najpierw trzeba zapotrzebowanie stworzyć, wymyślić zapotrzebowanie na taką usługę, a potem ją sprzedawać.
Tak, to nawet czytałem kiedyś, że 90% rzeczy, jakie kupujemy, w ogóle nie potrzebujemy ich.
No nie pamiętam ile procent, ale faktycznie...
Ale coś takiego wyczytałem, nie wiem, czy to prawda, może to na amerykańskim rynku było, bo to jest chyba z tego, z Roberta Cialdiniego, czy Cialdiniego.
Cialdini, on ma włoskie korzenie, tak.
Tak, i Robert Cialdini, podobnie jak Dante Luciani, Amerykanin, skądinąd.
O włoskich korzeniach.
O włoskich korzeniach, puzodista, przyjaciel, pozdrawiam serdecznie. Ale Robert Cialdini napisał książkę Wywieranie wpływu na ludzi.
Tak.
To jest w ogóle podstawowa lektura dla wszystkich rządzących światem, prawda? Plus jeszcze mnóstwo...
Może nie tylko, może dla wszystkich odbiorców, tych odbiorców zarządzeń, żeby wiedzieli, jak są manipulowani. Też polecam, Cialdini wydał kilka fajnych książek.
Tak, tylko że może ludzie lubią być manipulowani, nie chcą o tym wiedzieć. Natomiast jeżeli już ty jesteś tak zwanym... mistrzem wpływu tam, czy jak to się mówi, społecznego, czyli na przykład dziennikarzem, właśnie politykiem, jakimś takim postacią publiczną, która ma za zadanie wpływać na masy, czy przez stosowanie różnych technik socjotechnicznych, czy jakichś tam innych, to musisz znać tą wiedzę, prawda? A im mniej osób znają jako twój przeciwnik, prawda? Czyli osoby, na które wpływasz, tym jest lepiej. To mniej więcej jest podobnie, jak było kiedyś tam, kiedy zabraniano kobietom dostępu do edukacji, bo mężczyźni łatwiej mogli wtedy manipulować kobietami, prawda? I dzisiaj jest podobnie, że powiedzmy we wszystkich krajach zachodnich przynajmniej, bo tyle wiem, to ta edukacja jest kiepska, ale później łatwiej przynajmniej tymi masami manipulować, prawda? A przepraszam, nawet trzeba by powiedzieć zasobami ludzkimi, bo teraz tak się mówi na człowieka, jest to zupełnie odczłowieczone, prawda? Pozbawione jakiejkolwiek nawet, nie wiem, spojrzenia takiego indywidualnego, no nie, po prostu są zasoby ludzkie, prawda? Czyli jakieś takie bydło, którym trzeba zarządzać w jakiś sposób. No trzeba to tym jakoś zarządzać, prawda? Tym bydłem, które gdzieś tam wałęsa się. Więc tak myślą, no niestety, ja to nie piję do pana Wałęsy, tylko mówię generalnie, że się wałęsa. W sensie bydło. No. To stąd właśnie moje przewidywania, jakże trafne, że na przykład każde wakacje to będą odpuszczenia, prawda, w lockdownach, bo bydło musi się wyhasać. To jest myślenie, nie że moje, tylko rządzących.
Jak ale to trzeba co, rządzić? Przewidujesz, że tego typu sytuacja będzie się jeszcze ciągnąć przez ładne kilka lat, że
ależ oczywiście.
To jest na rękę wszystkim, tak? Znaczy ależ... w sensie i władzy, i korporacjom.
Tak, to oczywiście, ale to już, wiesz co, takie właśnie sposoby, była taka książka, nie pamiętam, jakiegoś Chińczyka z 600 roku przed naszą erą. W tej chwili wyleciał mi tytuł. Sztuka wojny. Sztuka wojny. Słynna sytuacja. Ja
bardzo
jeszcze nie
słynna,
przeczytałem, ale...
wszyscy menedżerowie muszą czytać.
Dokładnie. A że nie jestem menedżerem, to jeszcze nie przeczytałem. No ale słyszałem o tym i to jest jakby wiedza w zasadzie sprzed tysięcy lat.
Czyli
o tym, w jaki
zmieniło,
sposób
tak?
manipulować i w jaki sposób wygrywać wojnę podstępem, prawda, tak żeby ludzie myśleli jedno, znaczy, a tak naprawdę jest co innego.
Ja nie pamiętam, też czytałem, nie pamiętam do końca, czy z tej książki pochodzi myśl, że wojnę trzeba doprowadzić do wojny tylko w momencie, kiedy jest się pewnym wygranej. Czyli tak naprawdę te wszystkie działania przed...
Do otwartej wojny. Natomiast jak się nie jest pewnym wygranej, no to trzeba prowadzić ją właśnie cichaczem, podstępem, jakieś tam jakby prowadzić jakąś taką dywersję po prostu inteligentną. Czyli jakby trzeba być inteligentnym. No ale to jest stara sytuacja.
To jest, no właśnie,
prawda?
Stara sytuacja, to znaczy co? Nic się nie zmienia? Historia idzie do przodu, a stan umysłu pozostaje niezmienny od lat,
Myślę, że techniki wpływu społecznego i socjotechniki są coraz bardziej wyrafinowane, bo jakby idea postępu o tym świadczy, prawda? Aczkolwiek nie jestem w tym aż takim specjalistą, tak staram się wiedzieć co nieco, żeby nie dać się zmanipulować właśnie. Natomiast przyznaję, że obserwowanie tego wszystkiego, bo tak w zasadzie ktoś by się zastanawiał, co ja tam sobie gadam, coś tego, ale dla mnie, jako dla muzyka jazzowego, jest to niezwykle ważna wiedza w ogóle, jakby to wszystko, o czym mówimy w tej chwili, bo to pozwala mi przewidywać to, kiedy będę mógł zagrać koncert.
O, to ciekawe, słuchaj, to rozwiń, jak połączyć sztukę wojny z planowaniem koncertów?
Tak, no właśnie na przykład już wiem, że pewne koncerty, które zostały przesunięte na kwiecień, czy tam na początek maja, to się nie odbędzie i odbędzie się najwcześniej z końcem maja, a raczej gdzieś w połowie czerwca z powrotem się wznowi. Pomimo tego, że rząd jeszcze tego nie zapowiedział, ja już to wiem. Jakim cudem, prawda? Jakim cudem? Czy jestem wróżką? Ktoś mógłby sobie zadać pytanie, czy jestem wróżką. No, jakimś prorokiem też można by.
Można.
Od proroka Kołczym. Blisko do Mesjasza, ale nie chcemy iść w tą stronę. Chcielibyśmy raczej iść w stronę tego, że no trzeba się orientować, trzeba słuchać różne media, nie tylko mass media i tam można dowiedzieć się różnych informacji i dzięki temu próbować przewidzieć przyszłość, tak? A wtedy...
No tak, tylko czy w tak tych czasach...
Można ustawić koncert.
Czy ta przyszłość jest przewidywalna? No moje doświadczenia raczej pokazują, że tak na 2 tygodnie w przód, owszem, da się coś zaplanować, ale tak na 90%. Im dalej, tym to jest w zasadzie palcem po wodzie. I poprzedni rok to pokazał bardzo, bardzo mocno przy organizacji różnych wydarzeń, że w zasadzie, żeby zrobić to samo, trzeba było 3 razy więcej pracy, bo to było 3 razy więcej przesuwania terminów.
I to jest ciekawostka, to jest taka moja prywatna teoria spiskowa, ale czy to nie jest właśnie tak, że tak to ma być? To znaczy, jest strasznie dużo jakby skomplikowania prawa, ponieważ zwykli ludzie nie orientują się w tym, więc łatwo ich później zrobić z nimi porządek,
tak?
Prawda? A na przykład korporacje mają swoich prawników, więc już to ogarniają, czyli de facto służy to wielkim firmom, korporacjom międzynarodowym, tak? Ale ta skomplikowaność prawa też sprawia, że jak zwykły człowiek próbuje to ogarnąć, to traci na to cały kawał swojego życia, no, żeby tylko ogarnąć przepisy prawa, które co chwila się zmieniają. Więc jest to pozbawianie go po prostu energii życiowej niemalże, czy też czasu w ogóle, a czas mamy na tym padołku ograniczony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz związana jest z tym, że pamiętam kiedyś były takie badania a propos rynku amerykańskiego, że w latach powojennych, to znaczy w latach 50., 60., 70., jeszcze, chociaż 70. już było coraz gorzej, ale to jeden człowiek, nazwijmy go mężczyzną, okay. Był w stanie tym razem, prawda? Bo człowiek, jak wiadomo, to też kobieta, tylko tyle, że też był eksperyment na ulicy, że ktoś krzyknął: "Ej, ty człowieku!" No i żadna kobieta się nie odwróciła.
A gdzie był ten eksperyment?
Na ulicy.
Ale w Polsce?
Tak, w Polsce.
Aha. No wiesz, to też coś może tłumaczyć.
Coś daje do myślenia, ale nie brnijmy w ten temat, bo nie będę mógł wrócić do domu. Ważne jest to, że jeden człowiek, nazwijmy go, niech będzie mężczyzną w tym momencie, po prostu w Stanach Zjednoczonych był w stanie wyżywić całą rodzinę z jednej przeciętnej pensji. Natomiast w tej chwili nie ma tak ani w Stanach Zjednoczonych, ani tam w Polsce to trochę inna sytuacja, ale po prostu dwie osoby zapierdzielają na cztery etaty i wtedy jest w miarę, nie?
W miarę...
Czyli znowu zabieramy czas, zabieramy energię życiową i ci ludzie ale nie mogą myśleć.
Zabieramy, czy dajemy możliwość, słuchaj, jest nowszy samochód, nowsza wersja samochodu, nowsza wersja sprzętu hi-fi czy hi-fi, nowe zestawy meblowe, nowa kanapa, nowe fotele, nowe okna, wiesz, remont byś zrobił,
a może byś
daczę, może to po prostu kwestia naszej...
Dacie.
Też.
Nową dacie, tak.
A propos konsumpcjonizmu, strasznie trudne słowo, naszego rozdmuchanego w zachodnim świecie. A może tak naprawdę pracujemy tyle i wydajemy tyle...
Bo chcemy mieć to, co sąsiedzi, nie? Mówił właśnie Sacha Baron Cohen, czyli Borat, w tym filmie Borat właśnie, że tam my neighbor have a new step, I have a new step. My neighbor have something, I have something. That I want to have something. Czyli chcemy mieć... Sąsiad już coś kupił, to my też musimy, prawda? Właśnie ostatnio...
Znaczy, to jest naturalna taka rywalizacja. Tylko tyle, że
znowuż jakieś badania, znowuż rynku amerykańskiego, przepraszam, ostatnio akurat czytałem książkę, która po prostu...
Porozmawiajmy o tej książce.
Nie ma co rozmawiać, ale w tej książce akurat był bardziej rynek amerykański przedstawiany i też wychodziło na to, że ponad 50% Amerykanów z pensji, które otrzymuje, gdy pracuje zarówno mąż, jak i żona, są w stanie jedynie jakby utrzymać kredyt na mieszkanie, kredyt na lub leasing na samochód, podstawowe jedzenie i ewentualnie kupienie butów czy tam wyjścia do kina raz w miesiącu i to wszystko. Czyli w praktyce ponad połowę Amerykanów nie stać na taki typowy konsumpcjonizm, o którym tutaj mówimy, że nowy samochód, nowy obraz w salonie, no to może przesadziłem, ale...
Raczej nie w przeciętnej rodzinie, ale taki... chociaż...
Czyli wychodzi na to, że po prostu jedynie tam, nie wiem, 45% Amerykanów zarabia na tyle, że jest w stanie jakby po prostu rzeczywiście kupować w sposób konsumpcjonistyczny więcej dóbr i usług.
No dobrze, jeżeli to tak wygląda, słuchaj, rynek amerykański, okej, ale to jest rynek, na którym się, no jakby nie było, troszkę też wzorujemy, gdzieś tam czerpiemy z tego ich doświadczeń. Ten rynek jest też dobrze badany, bo jest dość otwarty i dość sprzyja osobom, które starają się go zgłębić, zdobyć informacje na temat systemu. U nas to się wszystko troszkę gdzieś za mgłą tworzy, ale mniejsza o to, jeżeli to tak wygląda, jak mówisz, czyli to nie jest zwykły konsumpcjonizm, czyli to nie jest chcę mieć więcej, chcę mieć to, co ma mój sąsiad, chcę, nieważne, samochód jeszcze jest dobry, sprzedaję, kupuję nowy, zaciągam kredyt, z tego ja wychodziłem z założenia. Ty mówisz, że te badania pokazują, że nie, że tak naprawdę mamy to samo, ale płacimy za to więcej. No to czy w takim układzie ty jako muzyk, już abstrahując od rynku amerykańskiego, ale...
Wracamy do muzyki.
Wracamy do muzyki. No pytanie, gdzie
nie
jest...
Nie daj Boże, nie do jazzu. Dobra, niech będzie. Ale no dobrze, tak.
No pytanie, gdzie jest wtedy potrzeba tego konsumenta, nazwijmy go tak w końcu, na to, żeby mieć kontakt ze sztuką, żeby mieć nową płytę, żeby wyjść na koncert, żeby kupić bilet. Tym bardziej, że ma wszystko w mediach społecznościowych za friko.
Tak. Pytanie, ale czy pytanie, jest... To jest filozoficzne pytanie tak
bardzo
naprawdę.
Bardzo się cieszę.
Bo z jednej strony trzeba by powiedzieć o tym, że im więcej mamy czasu, czyli im bardziej rząd każe nam siedzieć w domach i nic nie robić, to tym bardziej może właśnie mamy ochotę obcować z tą sztuką, choć dla większości sztuka ogranicza się do Netflixa, prawda? No ale jednak, czyli wzrost na pewno, jestem przekonany, choć nie sprawdzałem, że był wielki wzrost sprzedaży dużych telewizorów podczas lockdownu, no bo oczywiście takie sieci jak MediaMarkt czy jakieś tam Media Express i inne, to one cały czas działają i można kupować te duże telewizory, żeby ta sztuka była jeszcze większa w naszych domach. Natomiast...
Dobra, ale czy to jest kontakt ze sztuką wtedy? Załóżmy nawet, że masz...
A to zależy, jaki
większy...
serial oglądamy.
Ale nie, niech to nie będzie serial. Zostańmy przy koncertach, słuchaj, że mamy fajne koncerty, jazzowe, ale mogą być nawet filharmoniczne. Transmisje z dużych, pięknych sal, z doskonałą akustyką. Mamy duży monitor. Mhm. I teraz wracamy do sytuacji, że nie możesz tam być już... bo jest lockdown, albo nie możesz tam być, bo cię nie stać, bo spłacasz 5 kredytów i pracujesz na spłacanie tego wszystkiego, co masz.
Na 7 etatów.
Na 7 etatów na przykład, więc to pytanie, czy w ogóle masz czas i ochotę oglądać to, chyba,
do... No ale właśnie, jak rząd ci zamyka z tych 7 etatów 3,5, no to właśnie masz wreszcie czas i możesz to przeznaczyć na różne rzeczy.
Czyli to jest ruch w dobrą stronę.
Świetny. W ogóle lockdown to jest magia świąt po prostu, bo mamy dużo czasu dla siebie, dla bliskich, na sztukę właśnie, na obcowanie ze sztuką. Jedyny problem jest taki właśnie, że do czego dążysz też, że nie możemy iść obcować z tą sztuką osobiście, tak? To mniej więcej tak jak oglądanie pornola po prostu jest w sieci, zamiast po prostu umówić się z żoną albo z dziewczyną, czy tam z kimś, wyjść na miasto, poznać kogoś na żywo, no to jest odpalany pornol. I to mniej więcej do tego się oczywiście może sprowadzać.
Zależy też przy czym... No?
Substytut. No właśnie, jak to było takie przysłowie, ręką nie oszukasz. No jest to substytut, oczywiście, że jest to substytut, szczególnie w przypadku koncertów mam wrażenie, bo jeżeli mamy do czynienia jeszcze z galerią obrazów, prawda, i chcemy obejrzeć obrazy, a jednocześnie mamy możliwość zobaczenia te obrazy po prostu na komputerze albo na naszym 120-calowym telewizorze, czyli przeciętna taka ilość cali.
To ja się chyba jestem poniżej, ale
się zmieniło z 40 cali na 120. Mówisz. Po prostu od marca do maja zeszłego roku, 2020 roku. No ale...
Telewizor na wiakrze, dobra.
Tak. To wtedy ten obraz jest jeszcze większy niż w oryginale i wtedy obcujesz ze sztuką bardziej. Ale w przypadku obrazu to jeszcze nie wiem.
Czy tak?
Nie mamy tutaj w naszym towarzystwie po prostu malarza, który by mógł zaprzeczyć
tym słowom. Gdzieś ewentualnie mamy też obrazy, może które widać w tle.
Może jakiegoś zgarniemy z ulicy i wtedy... Tak, mamy obrazy.
To znaczy nie, ten wywiad będzie w sieci, więc zapraszamy też do komentowania.
Oczywiście, nie możemy sobie zobaczyć faktury, prawda? Pomacać, chociaż pytanie, czy można macać obrazy, bo ja nie wiem do końca.
Nie powinno się w zasadzie.
Nie powinno się.
A wiesz, no to jest jednak, no, to już chyba, że to jest kopia dobra, ale nie powinno, nie. Obrazy odbiera się jednak zmysłem wzroku, tak. Ale kwestia czasami jest jednak pewien też zapach związany z farbą, z płótnem. Czasami jest też
miejsce. A jeszcze większy zapach jest związany z klubem jazzowym.
Też, ale słuchaj, światło, przecież jakby był ten telewizor, który ma 120 cali, tak, to mimo wszystko on daje w jakichś odcieniach niebieskich. Co byś nie ustawiał tam, to on będzie
naprawdę?
Mniej lub bardziej niebieski.
No to tak. Mój ma całe spektrum kolorów.
Nie. Odpal telewizor w nocy, wygasz wszystkie światła i zobacz poświaty wokół na ścianach czy na meblach. Odcienie niebieskości gdzieś, które sobie regulujesz, wzrok się przyzwyczaja, bo tak naprawdę to mózg się przyzwyczaja, może inaczej, wzrok jest tutaj tylko pewnym...
Najgorsze to jest to, że mózg też przyzwyczaja się do tych chorych obostrzeń, prawda? Ale przepraszam, zbaczamy znowu, że jesteśmy zboczeńcami w związku z tym, z tematu. Wróćmy do mainstreamu.
Wróćmy do mainstreamu. Dobra, mówiliśmy o tym konsumencie i mówiliśmy o tym, czy w takim układzie, jak ty się odnajdujesz jako muzyk, czy jest sens tworzyć muzykę, czy jest sens próbować organizować koncerty. I za chwilkę, bo też jesteś jako artystyczny dyrektor związany z wydawnictwem, twoje wydawnictwo, tak? Możemy tak powiedzieć?
No nie moje, ja ale jesteś
dyrektorem
artystycznym. Co mówi, co i jak czasem.
No właśnie, ale Czy w takim układzie jest sens w ogóle wydawać płyty, szczególnie już płyty jazzowe?
Okej, więc to były trzy pytania i ponieważ proszę jeszcze jestem na tyle trzeźwo myślącym człowiekiem, że zapamiętałem tak, wszystkie trzy, to odpowiem na nie po kolei. Tak, nie, tak. Rozbudujmy.
Nie zdążyłem.
Rozbudujmy. A więc tak, jest sens tworzyć muzykę, ponieważ muzykę możemy prezentować ludziom no, także przez internet, prawda? I jest to znowuż, nie będę przyrównywał do porównania sprzed chwili, prawda, co robiłem, ale umówmy się, wszyscy w ten sposób słuchają muzyki. Jeżeli mamy tylko dobre słuchawki chociaż albo dobry sprzęt w domu, to możemy muzyki dobrze słuchać. Jeżeli mamy fajny sprzęt YouTube'a, także możemy tworzyć pewne rzeczy, które po prostu tam są. I to jest okej, jakby to też, to zawsze uzupełniało jakby koncerty, bo czym się różni obcowanie ze sztuką na żywo od obcowania ze sztuką w internecie, co już było. No tylko tym, że po prostu na żywo najczęściej są dużo większe emocje, jest dużo większe jakby wrażenia. Jeżeli jesteśmy w klubie, bo filharmonii już nie bardzo, możemy napić się alkoholu. Alkohol potęguje te wrażenia, prawda? A co nam na czym bardzo zależy? Oczywiście w domu też możemy napić się alkoholu przed YouTube'em, ale głupio. Po prostu zwyczajnie głupio.
A słuchaj, nie jest tak czasem, że...
Ale to też wiąże się z tym, że na koncert, nawet do filharmonii, idziemy z paczką znajomych, przyjaciół, rodziny, prawda, i tak dalej. I to jest też wielka wartość.
Ale skupiamy się też na
odbiorze... Ponieważ my jako zwierzęta społeczne po prostu traktujemy wyjście na koncert jako pretekst do tego, żeby się spotkać w jakiejś grupie. I tak naprawdę teraz mamy ten problem zabraniania nam spotykania się ze sobą. Nie tyle obcowania ze sztuką, bo to można przenieść w jakiś sposób do internetu. Przy dobrym sprzęcie można mieć świetnej jakości muzykę, ale nie ma jakby tego całego rytuału z tym związanego, że idziemy się ubrać, idziemy się spotkać ze znajomymi, idziemy sobie przy okazji pogadać. Przed koncertem idziemy na jakiś tam lunchek albo po koncercie na piwko jeszcze. Chyba, że koncert jest w klubie, no to mamy wszystko na miejscu po prostu.
A dlaczego? W nocy można też w przerwie między jedną częścią a drugą częścią koncertu.
Otóż to, do Nospru możemy sobie winko zaproponować, dokładnie takie w Nosprze też proponują.
Być może nawet inne, ale też bardzo dobre.
Tak, w związku z tym jakby jest to jakaś taka forma życia społecznego, więc nawet nie tyle o sztukę tu chodzi, chociaż sztuka jest także pretekstem do rozmowy później, pretekstem do nie tylko do spotkania, ale także właśnie do jakichś takich wspólnych przeżyć, które później można podyskutować, porozmawiać o emocjach, coś, co bardzo uwrażliwia w ogóle i sprawia, że jesteśmy bardziej ludźmi, niżeli zasobami ludzkimi, prawda? Więc to jest wszystko kapitalne. Tak naprawdę jakby im więcej takiej sztuki, obcowania ze sztuką, to nawet ktoś kiedyś robił badania, że wzrasta PKB w danym kraju, ponieważ ludzie są bardziej kreatywni, obcujący ze sztuką, w związku z tym wymyślają lepsze pomysły biznesowe i jakby kręci się to wszystko, jakby w ogóle kultura biznesu i kultura po prostu wszystkiego jest wzrasta, w związku z tym PKB wzrasta. No to są takie proste przełożenia. Im bardziej inteligentni, kreatywni ludzie, tym bardziej ogarniają sobie także kwestie biznesowe. Natomiast w tej chwili po prostu nie możemy się spotykać za bardzo. Jedyne, co możemy, to spotykać się na komunikatorach takich internetowych, jakby to nie ma w tym czegoś takiego, jest to takie wszystko odczłowieczone, tak? Do tego wychodzi o to, że jak podamy rękę człowiekowi, to powinniśmy w rękawiczkach jakichś lateksowych, takich do mycia naczyń czy garnków czy coś, bo przecież ten człowiek może mieć zarazki. Ja pamiętam taki film futurystyczny był, tam się strzelali, dużo bili, w ogóle pięści i tak dalej.
No bardzo futurystyczny.
Tak, ale właśnie cała idea była taka, że zamrozili jakiegoś gościa, który był chyba w więzieniu, niesłusznie skazany policjant, czy coś tam. W każdym razie zamrozili gości, odmrozili go za 50 lat i świat wyglądał tak, że właśnie seks, jak się umawiałeś na seks, to nawet z żoną, to nie normalnie, bo to przecież jest niehigieniczne, tak było w filmie to przedstawione, niesamowite, film sprzed 15 lat. Niehigieniczne, więc jakby zakładaliście sobie te takie okulary do wirtualnej rzeczywistości i uprawialiście seks siedząc obok, ale wirtualnie po prostu, nie? Więc to było dużo bardziej higieniczne, więc nikt się nie witał przez uściśnięcie dłoni, tylko w ten sposób, tak? Na odległość. I dożyliśmy tych czasów, niesamowite, że po prostu ludzie zaczynają mieć schizy na tym punkcie.
A pamiętasz jeszcze seksmisję?
Tak, oczywiście. Tak, dokładnie, no, więc to... No, a wszyscy jeszcze do niedawna wiedzieli, że kontakt z innymi patogenami, wirusami, bakteriami i tak dalej wzmacnia nasz układ odpornościowy. I nagle przez cały rok 2020 ta wiedza została magicznie wyparowała, tak? Już nikt o tym nie pamięta, że jakby wzmocnienie układu odpornościowego to właśnie częsty kontakt z różnymi ludźmi. No to jest bardzo, bardzo duża ciekawostka.
No, słuchaj, ale to jest... Dobra, mamy kontakt ze sztuką poprzez nasze 120-calowe ekrany, ale czy ona wtedy nie jest elementem towarzyszącym?
Ona w sensie sztuka.
Sztuka, tak. Sztuka, ten kawał sztuki. Nie, towarzyszy na tej zasadzie właśnie, że kiedy idziesz do filharmonii, kiedy idziesz do klubu, idziesz z paczką znajomych, socjalizujesz się z nimi, ale także odbierasz tą sztukę, jesteś skupiony, no może nie każdy się skupia na tym, co się naprawdę dzieje na scenie, ale odbierasz to cały czas, to nie jest przerywnik. A jeżeli jesteś w domu, jesteś w swoich bokserkach, no i wiesz,
no właśnie, jak to obcować z wielką sztuką, szczególnie z wielką sztuką, czyli przez duży sztuł, prawda? Jak to obcować w bokserkach? To w ogóle nie przystoi, nieładnie i tak naprawdę jakby poziom tej sztuki w twoim własnym mniemaniu, odbiorze jakby osobistym, subiektywnym takim podejściu, no spada.
No właśnie, czy nie jest wtedy tylko elementem towarzyszącym kolacji, śniadaniu, prasowaniu, innym, ale sprzątaniu w mieszkania?
Tak, czyli nie słuchamy już na przykład muzyki, tylko ją słyszymy.
Dokładnie.
No jest to jeden z problemów, zdecydowanie tak. Natomiast tak sobie teraz pomyślałem jeszcze a propos w ogóle koncertów, że koncertom przecież też często towarzyszy fajna lub niefajna, ale jakaś taka nie tyle wizualizacja, co powiedzmy
scenografia, oprawa sceniczna, światła.
Oprawa świetlna, powiedzmy, tak. To jest taka najczęstsza forma, tak? Oprawa świetlna. W związku z tym, jeżeli mamy rzeczywiście wielką scenę przed sobą i tych świateł jest dużo i to wszystko robi świetny efekt, no to potęguje wrażenia z muzyki, tak? To jest coś takiego jak muzyka w filmie, gdzie po prostu jakby mamy połączenie tych dwóch sztuk naraz, a więc i słuchamy uszami i patrzymy oczami i przez to mamy dwa razy większe wrażenie z obcowania z tą sztuką. No oczywiście właśnie. Puryści pewnych tutaj sytuacji, na przykład przede wszystkim muzyki, bo muzyka to jest sztuka sama dla siebie. Oczywiście, jak najbardziej.
A nie, nieprawda. Tylko tyle, to może udowodnić po najbardziej klasycznym spojrzeniu na to, jak wyglądają na przykład sale filharmonii.
Tak.
To jest ocean białego światła podczas prezentacji.
Jak pięknie to powiedziałeś.
Dziękuję ci bardzo.
Muszę zapisać.
Ocean białego światła podczas prezentacji sztuki, której wzrok w zasadzie przeszkadza. Która jest chyba najbardziej abstrakcyjną ze sztuk, bo dotyczy tylko drgań powietrza, jakby nie było.
To prawda. Można byłoby to zrobić lepiej. No, trzeba by powiedzieć tam dyrektorowi.
Czy dyrektorom, bo ja mówię, generalnie tak to w harmonii wygląda.
Tak, to prawda. Słuchajcie, ale generalnie jest tak, że nawet jeżeli ta oprawa jest gorsza, nawet jeżeli tych świateł jest mniej, ale to tak czy siak robi to jakieś wrażenie, jeżeli to jest wielkie. A jeżeli my to zamykamy po prostu w naszym smartfonie albo laptopie i to wszystko jakby jest... No, jak mamy ten 120-calowy telewizor, prawda, tudzież rzutnik jakiś multimedialny, zgasimy wszystkie światła, mamy fajne głośniki, no to jeszcze przeżyjemy fajne emocje, tak? Bo to jakby się robi tak jak w kinie, jakby to jest duże. No znowuż, kwestia wpływania na nasze zmysły. Im większe, tym lepiej, prawda? Jak coś jest wielki obraz, no to super. Wielkie, super to światła, to super,
czas
prawda?
Płaski
głośna muzyka
2D.
bardziej działa. Zresztą nawet był w kontrakcie to było zapisane na jednej z ostatnich tras koncertowych Milesa Davisa. To mi opowiadał Adam Wendt chyba. Chyba Adam Wendt mi to opowiadał, że oni tam jeździli z Walkawayem w ogóle przed Milesem. Mieli tam chyba kilkanaście koncertów kiedyś, jeszcze pod koniec lat 80. I wyszła sytuacja, że w kontrakcie było zapisane, że każdy jakby zespół supportujący Milesa Davisa musi być tam 30% ciszej. I teraz wow, typu, ale jak to? Ja się z tym szczęście tak nie spotkałem w ogóle w Polsce. 30% ciszej niż gwiazda wieczoru. Otóż z badań wynika, że wystarczy, że podkręcisz tam właśnie głośniej jakiś zespół i nagle już on się bardziej podoba na koncercie. Czyli takie proste jakby...
To znaczy, wiesz, bardziej chodziło po prostu o zróżnicowanie, większe zróżnicowanie
Nie tylko o to, chodziło faktycznie o to, żeby zespół, gwiazda wieczoru, żeby się bardziej podobała. A żeby się bardziej podobała, to musieli chcieli być po prostu głośniej. I naprawdę się bardziej podobali dzięki temu. Gdyby było odwrotnie, to też można byłoby porobić testy, bo ktoś właśnie robił tylko na innych zespołach i wychodziło, że właśnie takie oceny a propos jakości muzyki, no jakości w sensie nie tylko chodzi o samą jakość, ale w ogóle walorów, czy się podoba zespół, czy się nie podoba, wychodziło gorzej, bo było ciszej. To jest ciekawe, no ale znowuż, więc bardziej się podoba koncert filharmonii oglądany w filharmonii na żywo, niż koncert filharmonii transmitowany online, po prostu gdzieś tam na YouTubie.
Okej, ale mamy teraz troszkę, wydaje mi się, taki podział, że my mamy doświadczenia z koncertów na żywo, ale jest pokolenie, które no, siedzi w smartfonach, siedzi w swoich mediach społecznościowych i w zasadzie, kiedy teraz mamy lockdown i żyją dalej w mediach społecznościowych, kiedy zaczynają wszystko odbierać na YouTubie, na swoich 120-calowych ekranach, oni nie czują tego chyba przeskoku, nie czują tej różnicy i być może to im się zacznie utrwalać. I tutaj też nawiązujemy do tego ostatniego z tych trzech pytań.
I tak i nie. I tak, tak i nie, ponieważ z kolei idą nam w sukurs badania mówiące o dużej ilości samobójstw i depresji wśród nastolatków. I teraz...
A jak to wiążesz?
O właśnie, jak to wiąże. A więc okazuje się, że nastolatki, tudzież nastolatkowie, zależy tam kto łobuz, kto wariat, a kto jest spokojny, mają silną potrzebę przebywania z innymi nastolatkami, czyli w swojej własnej grupie.
Dopasowywania się do grupy, tak.
Generalnie po prostu w ogóle silną potrzebę bycia w grupie, bycia w społeczeństwie, bycia razem i tak dalej. I teraz o ile oni się często spotykali w liceum, spotykali się często, czy nawet jeszcze w gimnazjum, później po szkole flaszka i papieros, prawda, później jeszcze idą razem na dyskotekę, później razem gdzieś tam wająsają się po mieście, czy cokolwiek, to dla nich jest to jakby norma. I nagle, jak im to zabrano, to stworzył się problem, ponieważ oni, że burzliwa sytuacja hormonalna i w ogóle dorastaniowa, gdzie ta potrzeba po prostu przebywania w grupie jest bardzo silna i jeszcze w swoim życiu, tak jak na przykład my już się nasyciliśmy tymi kontaktami i od biedy możemy sobie przez rok siedzieć w chacie i jakby psychicznie nam się nic nie dzieje, o ile mamy za co żyć, to u nich jest to po prostu potężny cios w psychikę, tak? Oni nie radzą sobie jakby z tą sytuacją, że nie mogą się spotykać z ludźmi. Kto wariat i kto rzeczywiście to wychodzi z domu i się spotyka na zakazie, no to gratuluję. Ja jestem tutaj zwolennikiem takich działań oczywiście. Natomiast
zdążasz w tę stronę, że jest to grupa, która nie jest wyizolowana. Znaczy, to nie są cyborgi w cudzysłowie, to są ciągle tacy sami nastolatkowie jak my, że potrzebują
istoty
wyjść
ludzkie,
z grupą,
które potrzebują spotkać się z żywym człowiekiem i pogadać, po prostu nawet popić czy coś tam, ale po prostu z żywym człowiekiem. Więc tego im brakuje. Oczywiście oni spotykają się gdzieś tam w internetach, cały czas mają te komunikatory, ale to też jak cały czas siedzisz oczywiście w takiej komórce, to też trochę ryje beret, umówmy się. I
tak,
na pewno oni tym bardziej też z tego powodu mogą mieć zryty beret.
No właśnie do tego
tak,
zmierzałem.
Tak, tak, tak. Ale dodatkowo jeszcze z tego powodu, że właśnie nie mogą się spotykać. I tym bardziej te spotkania na żywo znowuż wsadzają w większą ilość czasu spędzonego w komórkach. A do tego przecież jak spotkasz się z kimś na fejsie przysłowiowym, no to nie napijesz się w swoim pokoju rodziców alkoholu, bo głupio tak trochę, nie? Zaraz tam mama zajrzy, a ty pijesz po prostu piwo, no bo spotkałeś się z kumplami na Facebooku, nie? Więc są to problemy realne, ale te problemy wynikają właśnie z takiej podstawowej psychologii, chęci i konieczności po prostu spotykania się w grupie z ludźmi. Zróbmy może małe cięcie, nieformalno-formalne, choć nie przerywajmy
tak,
nic, gdyż dzwoni do nas nasz wspaniały, nasza gwiazda.
Kochani, nie uciekajcie, to koniec pierwszej części, to znaczy do naszego duetu dołączy w tej chwili Wojciech Myrczek. I w drugiej części wywiadu będziemy rozmawiać już w trójkę. Zrobiła nam się troszkę taka kanapa, jak w pewnym znanym programie, ale będziemy prowadzić zupełnie, zupełnie inne rozmowy. Dowiecie się, jakie plany mają muzycy na najbliższy czas i też jak reagują, jak sobie radzą w tej trudnej rzeczywistości. Jeżeli podoba wam się taki styl prowadzenia wywiadów, czyli troszkę o muzyce, trochę o życiu, o sytuacji muzyków. Chcielibyście kolejnych artystów, ludzi z branży, nie tylko muzyków, ale również grafików, malarzy, akustyków, ludzi związanych z tworzeniem kultury muzycznej w Polsce, wesprzyjcie realizację tych wywiadów i wy wejdźcie na nasz kanał na Patronite, gdzie możecie wesprzeć ich realizację. Więcej będziecie wtedy pierwszymi odbiorcami tychże wywiadów. Być może również będą jakieś materiały ekstra, które również trafią wyłącznie do patronów. Pamiętajcie o tym.